Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Właściwie w tym szczególnym czasie trzeba by powiedzieć: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Nasze spotkanie comiesięczne, modlitewne, w intencji rodzin, małżeństwa, także w intencji obrony poczętego życia, odbywa się w szczególnym czasie. Przecież przeżywamy oktawę świąt Wielkiej Nocy. W miniony wtorek, 2 kwietnia, wspominaliśmy 19. rocznicę odejścia do domu Ojca, świętego Jana Pawła II, którego nazywamy papieżem rodziny. Te nasze comiesięczne spotkania są niejako pokłosiem wizyty papieża Jana Pawła II tutaj w Kaliszu w roku 1997. We wtorek także rozpoczął się tydzień modlitw o ochronę życia. Temat naszego dzisiejszego spotkania kwietniowego nawiązuje właśnie do oktawy świąt Wielkiej Nocy. Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa zobowiązuje do codziennego świadectwa wiary w domu, rodzinie, wspólnocie, a także w miejscu pracy. Bardzo serdecznie dzisiaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu witamy księdza Sławomira Kostrzewę, kapłana archidiecezji poznańskiej. Ksiądz Sławek to ceniony rekolekcjonista, duszpasterz studentów, małżeństw i rodzin, publicysta, kulturoznawca, a także prowadzi własny kanał ewangelizacyjny pod tytułem RCTV na kanale YouTube. Księże Sławku, bardzo się cieszymy, że przyjął ksiądz nasze zaproszenie i że możemy się spotkać w domu świętego Józefa.
Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam was wszystkich tutaj obecnych w sanktuarium.
Święty Józef lubi robić niespodzianki. Ja zdradzę, że nie tak dawno, przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, ksiądz Sławomir tutaj w Bazylice prowadził rekolekcję. Wszyscy byli zachwyceni słowem, które głosił. No i wtedy zrodził się ten pomysł, że może w kwietniu uda się księdza Sławka tutaj zaprosić na nasze comiesięczne spotkanie. Okres Wielkanocy, który przeżywamy, oktawa tego szczególnego czasu, ona nas zaprasza do tego, żebyśmy także i my stali się świadkami zmartwychwstania Pana Jezusa. Mamy dzisiaj też głosić tą dobrą nowinę całemu światu i my wszyscy na mocy Chrztu Świętego jesteśmy do tego zaproszeni. Pan Jezus, tak jak apostołów, również posyła nas do tego świata, abyśmy tą dobrą nowinę zanieśli każdemu człowiekowi, prawda?
I to chyba najważniejsze przesłanie wynikające ze świąt Wielkiej Nocy, że mamy iść i głosić zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, bez względu na to, co jest naszym powołaniem, co Pan Bóg nam przeznaczył, czy służbę w rodzinie, w małżeństwie, czy w kapłaństwie. Pan Jezus chce się nami posługiwać, abyśmy przypominali światu, że On jest, że żyje, że działa pośród nas.
No właśnie, na początku trzeba samemu tą prawdę przyjąć w swoim sercu i później dopiero ją głosić całemu światu. Może bardzo często, kiedy jesteśmy posyłani przez Jezusa, czujemy się troszeczkę tak jak apostołowie, którzy po śmierci Jezusa byli zamknięci w wieczerniku. Wydawało się, że wszystko się skończyło, że sytuacja jest tragiczna, beznadziejna, że ich mistrz, nauczyciel został ukrzyżowany, ale później wszystko się zmieniło po pięćdziesiątnicy i może my też niekiedy czujemy się podobnie, tak jak apostołowie. Może jesteśmy zalęknieni, może czujemy się zbyt słabo, żeby dzisiaj wyjść do tego świata i świadczyć o Jezusie. Wiemy, że to dawanie świadectwa nie jest łatwe. Najtrudniej chyba świadczyć o Jezusie wśród swoich, w domu, w rodzinie. Pewnie kiedy siadamy przy wspólnym stole podczas różnego rodzaju uroczystości, nieraz wypadałoby nawet stanąć w obronie Jezusa i może nie zawsze mamy odwagę, bo się boimy, czy wystarczy nam sił, czy wystarczy nam argumentów. Trzeba zaufać Jezusowi, a On nas po prostu poprowadzi.
No właśnie, czas świąt na pewno jest takim czasem szczególnym, bo z jednej strony jest ta przestrzeń Kościoła, świątyni, kiedy przychodzimy, modlimy się, czcimy Pana Jezusa i wszystko jest takie bardzo dobre dla nas, ale potem wracamy do swoich domów, do swoich rodzin. Szczególnie właśnie w czasie świąt jest więcej czasu na to, aby się wzajemnie odwiedzać i też bardzo często potem mam takie sygnały zwrotne od wielu rodzin. Proszę księdza, bo ja już nie wiem, czy mam zapraszać moich bliskich do siebie, do domu, czy też nie, bo wie ksiądz co, no ostatnio jak się spotykamy, to się tylko kłócimy i żeby to jeszcze były jakieś kłótnie takie o te sprawy przyziemne, no nie, my się kłócimy teraz o sprawy zasadnicze, o sprawy wiary, o Boga. Przecież to jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, żeby ten mój wujek, ciocia, dziadek powiedział coś złego o Kościele, o tych sprawach fundamentalnych dla nas, niepodważalnych w rodzinie przez wiele pokoleń. A teraz, no to po prostu nawet lepiej się nie przyznawać do tego, że ja chodzę co niedzielę na mszę świętą. No i właśnie ci ludzie potem mają tego rodzaju wątpliwości, czy w ogóle powinni. I proszę zobaczyć, jaki tutaj paradoks. Z jednej strony czas świąt, a więc spotykania się niejako w obecności Bożej Jezusa Chrystusa, oni zastanawiają się, czy powinni w ogóle podejmować tematy religijne przy stole. Bo większość rodzin, większość niestety już dziś, może okazać się być przeciwna takiemu przeżywaniu świąt, w którym w centrum wkłada się osoby Pana Jezusa. A więc jak najbardziej oni będą akceptować święconkę, podzielenie się jajeczkiem, to wszystko, co jest dookoła, tym całym folklorem. Ale jeżeli już chodzi o te konkrety, czyli o żywego Boga i o potrzebę nawracania się w rodzinie, żeby ten Jezus rzeczywiście był żywy w nas, w naszych rodzinach, potrzebę dbania o sakrament, o jakość tego sakramentu małżeńskiego, no to wtedy dla tych wielu ludzi okazuje się to taka sprawa tabu, o której lepiej nie mówić, bo inaczej nam się popsują relacje. No nie mówię już, jaka jest dzisiaj też jakość wielu rodzin, gdzie naprawdę mamy wątpliwości, czy my jesteśmy tylko katolikami z nazwy, czy może rzeczywiście jeszcze gdzieś tam w pojedynczych przypadkach ten Pan Jezus i to żywe świadectwo jest obecne, że no niby właśnie są święta, niby się spotykamy jako katolicy, ale nie idzie po prostu za tym nasze życie, nie idzie świadectwo naszego życia. Coraz częściej akceptujemy różnego rodzaju formy grzechu obecnego w rodzinie, w małżeństwie i uważamy, że Panu Bogu to nie przeszkadza. Że tutaj nie ma jakiejś rozbieżności między tym, że tutaj czczę zmartwychwstałego Jezusa, czyli zwycięstwo Boga nad śmiercią, zwycięstwo Boga nad szatanem, a z drugiej strony ten Bóg nie zwyciężył w moim życiu, nie zwyciężył w małżeństwie, w rodzinie, bo nie zdążyłem przystąpić do spowiedzi świętej, bo uważam, że to nie jest ważne, bo były ważniejsze sprawy, albo może właśnie wydawało mi się, że albo nie, że wydaje mi się, ale to jest fakt, że wiem, że nie dostanę rozgrzeszenia, bo akurat wybrałem sobie taką drogę życia, gdzie tego rozgrzeszenia nie otrzymam. I są tacy, którzy myślą i mi to nie przeszkadza specjalnie. Najważniejsze, że w sercu czuję, że gdzieś tam kocham Pana Jezusa, nie idzie za tym moje życie, nie idzie świadectwo mojego życia i oni uważają i nie ma z tym problemu, a problem jest. I on jest bardzo duży, dlatego chyba w tym czasie jakoś szczególnie mocno musimy zastanawiać się, jakimi jesteśmy świadkami w tych rodzinach, kiedy się spotykamy w domach, kiedy rozmawiamy o sprawach bożych, dlaczego tak łatwo potrafimy się skonfliktować, zamiast porozmawiać tak, żeby się wzajemnie umocnić i potem rozjechać się do swoich domów, rodzin z taką nadzieją, że naprawdę jest w tej rodzinie Pan Jezus, jest Jego błogosławieństwo. No, to są bardzo rzadkie dzisiaj przypadki. Też nie chcę demonizować i widzieć tylko to, co złe, bo tych dobrych, pozytywnych też jest wiele i też mam takie świadectwa. Ale no, ostatnio do mnie takie właśnie osoby trafiają i skarżą się i mówią, że to jest dla nich wielkie cierpienie. Wiedzą, że to jest przede wszystkim cierpienie zadawane samemu Bogu. I to jest dla nich właśnie źródło tego, z czym sobie nie mogą poradzić. Że z jednej strony chcieliby uzdrowić te swoje rodziny, małżeństwa, stać się takim świadkiem, ale wiedzą, że w dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne i punkt wyjścia to pytanie, że boimy się trochę tego czasu, boimy się tego świadectwa, jesteśmy trochę jak ci apostołowie wieczerniku, którzy żyją w tych ciemnościach, zmagają się z tym atakiem na swoją wiarę, na bycie świadkiem Chrystusa. ale to, co jest dla nas pocieszeniem i rozwiązaniem, i ono jest tożsame dla tego, co stało się w życiu apostołów. To jest po pierwsze to, że oni byli razem w tym wieczerniku i że była z nimi Maryja. I chciałbym właśnie to bardzo mocno podkreślać wam tutaj obecnym, kiedy jesteście właśnie w takich sytuacjach. Przede wszystkim bądźcie ze sobą razem w ramach tych swoich rodzin, tych wspólnot osób, które w tej konkretnej rodzinie stoją po stronie Pana Boga. Spotykajcie się jak najczęściej i módlcie się ze sobą, tak jak apostołowie. Najlepiej, gdyby to była rzeczywiście cała rodzina, bo no nie sposób wyobrazić sobie tego dobra, które wydarzyło się w życiu apostołów, gdyby oni się rozproszyli. Oni byli razem z Maryją. To jest wielka bieda wielu rodzin, że dzisiaj brakuje tej wspólnoty, jedności. Tata jest za granicą w pracy, mama jest też gdzieś zaangażowana w jakąś karierę, dzieci są poupychane po opiekunkach, babciach, dziadkach, świetlicach, kółkach zainteresowań i oni bardzo rzadko spotykają się ze sobą razem. Już nie mówię o tym czasie na modlitwę, bo okazuje się, że mama ma inną porę modlitwy, tata ma inną porę, dzieci też nie chcą, bo się wstydzą albo nie potrafią, albo nie chcą, bo telewizja, rozrywka, gry. Więc to jest rozproszenie, o to chodzi szatanowi. To tak jak w przyrodzie, jeżeli jakiś drapieżnik chce zaatakować, to zawsze najpierw rozproszy stado. I tak szatan dzisiaj robi w stosunku do rodzin, do małżeństw, że rozprasza. Uderza tak, żeby nie było tego czasu, nie było jedności. Więc być ze sobą razem, to nas będzie chroniło przed lękiem. I drugie, być z Maryją. To, że tam była Maryja, że modliła się razem z nimi, to jest kluczowe. Więc ja zawsze zachęcam i zapraszam. Im trudniejsze czasy, tym bliżej musimy być Maryi. Tym ważniejsza ona musi być w naszym życiu. Codzienny różaniec to jest nasze być albo nie być. Choćby nawet te 10 różańca z dziećmi, ale wy już jako dorośli bardziej świadomie odmówcie całą część różańca. A są tacy, którzy nawet i te 3 czy 4 części odmawiają. I bardzo dobrze. To jest to zapraszanie Maryi. Ona jest tam obecna, gdzie jest przyzywane jej imię, gdzie się modlimy w jej, razem z nią, w jej intencjach. I ona wtedy wie, o co prosić dla tej konkretnej rodziny. My często nie widzimy problemów, które są w rodzinach, bo wchodzi w to wiele pokoleń, wiele grzechów i upadków. My nie mamy dostępu do tego, co tam się działo kiedyś. O tym wie Bóg, wie Matka Boża, dlatego warto zapraszać Matkę Bożą w tą całą biedę rodziny wielopokoleniową, aby to zostało uzdrawiane, umacniane, żeby zostały wyeliminowane te wszystkie kanały, przez które szatan wszedł i tak bardzo rozbija rodziny. Także pomimo tego lęku wciąż recepta jest ta sama, czyli właśnie bycie ze sobą razem na modlitwie, w tej postawie czuwania i zarazem bycie blisko Matki Bożej.
Jeszcze nie tak dawno byliśmy świadkami tego, że ta laicyzacja, no właśnie ona gdzieś dokonywała się w zachodniej Europie. Wydawało się, że to jest gdzieś jeszcze bardzo daleko od naszej ojczyzny. Niestety dzisiaj z tą laicyzacją mamy do czynienia w naszej ojczyźnie, także w naszych rodzinach. I wydaje mi się, że jako ludzie wierzący, no mamy być świadkami. Nie możemy chować głowy w piasek. I to Bóg jest naszą siłą. Temat tej naszej konferencji, rodzina jako narzędzie ewangelizacji. I zanim tak naprawdę pójdziemy w świat, bo może mamy w sobie też raz takie pragnienie, żeby tak jak apostołowie ogłosić tą dobrą nowinę całemu światu, wszystkim ludziom, których spotykamy gdzieś na drogach naszego życia, ale tak naprawdę powinniśmy zacząć od tego kręgu, który jest nam najbliższy. To rodzice dla swoich dzieci mają stać się prawdziwymi świadkami i rzeczywiście rodzina dzisiaj jest narzędziem ewangelizacji.
I to bardzo skutecznym i potrzebnym i ważnym, może nawet najważniejszym. Pamiętam kiedyś rekolekcje, które prowadziłem. One były, można powiedzieć, z gruntu ewangelizacyjne i staraliśmy się sięgać po różne formy ewangelizacji, a więc była ewangelizacja śpiewem, poprzez jakiś zespół chrześcijański, potem była ewangelizacja już taka bardziej klasyczna właśnie, związana ze słowem, które głosi kapłan, konferencjami. Były też świadectwa nawróceń, a więc i taka ewangelizacja. I tak na koniec zauważyłem pewną rodzinę moich znajomych, przyjaciół, którzy też tam się pojawili. I nagle tak natknął mnie Duch Święty, żeby do nich podejść i poprosić, żeby wyszli i tak powiedzieli swoje własne świadectwo jako rodziny, bo byli tam całą rodziną. Małżeństwo, czwórka dzieci. I myślałem, że mi odmówią, no bo tak, nieprzygotowani, tutaj wielu ludzi. Idę do nich, mówię, słuchajcie, podejdźcie teraz tutaj na scenę, proszę, żebyście coś powiedzieli o sobie, o swojej rodzinie, małżeństwie, dajcie jakieś świadectwo. Tutaj ludzie, którzy przyszli, na pewno chcieliby trochę zostać umocnieni, że rodzina to jest pewna wartość, że warto być w tej rodzinie, trwać, walczyć o małżeństwo, warto być otwartym na dar życia. A oni, ponieważ mnie znają i wiedzą, że czasami potrafię tak ich zaskoczyć, to wiele się nie zastanawiali. Powiedzieli, dobrze, jeżeli ksiądz uważa, że z tego wyjdzie jakieś dobro i że to Duch Święty prosi o to przez księdza, no to się zgadzamy. I 3 minuty później wyszli na tą scenę, dali piękne świadectwo swojego życia małżeńskiego. Przy nich były te dzieci, one też nam w jakiś sposób się włączyły w to. I to, co ludzie zapamiętali z tego całego wieczoru ewangelizacyjnego, to tych małżonków, tą rodzinę. I potem do nich podchodzili ludzie. I widziałem, że tam się ustawiła kolejka. Kolejka ludzi, którzy mieli konkretne pytania. Pytałem później tych małżonków, co tam rozmawialiście z tymi ludźmi. A no wie ksiądz, bo tu rzeczywiście nawet wymienialiśmy się kontaktami, bo tutaj jedna pani przyszła, ma jakiś problem z mężem. Tutaj znowu jakiś pan, bo matka odeszła od niego, od dzieci. Tutaj znowu też coś. Myśmy nie mogli im poświęcić tyle czasu, żeby rozwiązywać ich problemy, ale wymienialiśmy się kontaktami, ufamy, że oni do nas zadzwonią. I proszę zobaczyć, jak Pan Bóg się posłużył ich obecnością na tym właśnie wieczorze ewangelizacyjnym. Dali wspaniałe świadectwo i na pewno uzdrowił wiele serc, wiele małżeństw, pokazał, jak to może wyglądać, bo to o to chodzi w ewangelizacji. My mamy dawać nadzieję, ale nie takimi prostymi terapiami czy słówkami, które wynikają z jakiejś ludzkiej mądrości. My mamy się dzielić tym, co Pan Bóg działa w naszym życiu. Tylko i aż tyle. Powiedzieć, kim jest dla mnie Pan Bóg i jak działa w moim życiu. Czasami jest to historia ludzkiej niewierności, ludzkiej samodzielności, stawiania na swoim, a czasami jest to historia, która pokazuje, że owszem, człowiek popełnia w swoim życiu pomyłki, bez względu czy jest kapłanem, czy jest w małżeństwie, ale w pewnym momencie staje się taki już bardzo pokorny. Bardzo pokorny i wie, że jedyne to, co trwałe, jedyne co dobre w małżeństwie może się wydarzyć w rodzinie, to zawsze będzie wynikało z tego otwarcia się na Pana Boga. I tak jak w kapłaństwie, i tak w rodzinie, im dłużej jesteśmy na tej drodze, to tym wyraźniej o tym wiemy i widzimy, że nas, mnie i ja ma być coraz mniej, a coraz więcej ma być Boga. I wtedy dopiero będą dobre owoce. Tylko też trzeba o tym mówić. Trzeba po prostu o tym mówić. Nie bać się tego, bo dobrze wypowiedziane pod natchnieniem Bożego Ducha Słowo może naprawdę uratować niejedną duszę, rodzinę, małżeństwo. Tylko trzeba otworzyć usta i to jest ten kolejny krok, który uczynili apostołowie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, już po wyjściu z Wieczernika, już po otwarciu się na dary Ducha Świętego. Głosili i trzeba tego świadectwa. Trzeba mówić o tym, że jest możliwe stworzyć dzisiaj dobre, udane małżeństwo, razem się modlić i iść do Pana Boga. Nie udawać idealnego małżeństwa, bo takich nie ma, czy idealnej rodziny, tylko po prostu rodziny, która w problemach zwraca się do Boga. O to chodzi.
Myślę, że bardzo inspirująca może być dla nas lektura Dziejów Apostolskich, która nam właśnie towarzyszy w tych dniach. Widzimy, jak ta perspektywa apostołów się zmieniła diametralnie. Byli zalęknieni, a dzisiaj chociażby w pierwszym czytaniu Święty Piotr daje odważne świadectwo o tym, że Jezus żyje i w tym nie ma lęku, tylko właśnie Święty Piotr dzieli się swoim osobistym doświadczeniem. Księże Sławku, nieprzypadkowo rodzinę nazywamy domowym kościołem. Rodzina jest także drogą Kościoła i tak naprawdę w rodzinie rozpoczyna się nasza przygoda wiary, bo to przecież w rodzinie uczymy się pierwszych modlitw, to w rodzinie wzrastamy w wierze. Dzisiaj chyba mamy do czynienia z taką tendencją, że właśnie rodzice chcą to cedować może na dziadków, czy tylko i wyłącznie na kościół, na katechezę w szkole niezastąpiona jest rola rodziców, ich przykład życia, kiedy dziecko widzi modlącego się ojca, modlącą się mamę, to naprawdę inspiruje. Mówiliśmy, że wspominamy teraz w tych dniach 19. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Przecież ten obraz modlącego się ojca dla małego Karola Wojtyły był bardzo ważny i on cały czas do tego powracał, kiedy widział w nocy klęczącego i modlącego się ojca. To rzutowało na jego przyszłość i na jego życie wiarą.
Ale nie tylko Karola Wojtyły. Ja myślę, że wielu z nas tu obecnych może dać bardzo podobne świadectwo, że obserwowało wiarę swoich rodziców. Jeżeli był to dobry przykład, to myśmy później szli tą samą drogą, bo wiedzieliśmy, że to jest coś ważnego. Ja dzięki Bogu wzrastałem w takiej rodzinie, w takim domu, w którym Pan Bóg był na pierwszym miejscu. Był na pierwszym miejscu w życiu moich rodziców. I jako dziecko ja wiedziałem, że Pan Bóg to jest ktoś, kto istnieje, z kim się trzeba liczyć, przed kim rzeczywiście zginają się kolana moich rodziców, do którego uciekają się w tych różnych momentach swojego życia i któremu niesamowicie ufają, pomimo różnych trudności, które tam się wydarzały. I kiedy ja teraz jestem kapłanem i przychodzą do mnie rodzice, czy na rozmowę, czy do spowiedzi i widzę, jak oni sobie lekceważą sprawę Boga, jak nie stawiają Boga na pierwszym miejscu, to im zadaję pytanie, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo krzywdzicie swoje dzieci? Ponieważ jeżeli nie pokażecie im, że Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu naszego życia, domu, rodziny, dla naszego dobra, to wyjdzie z tego wielkie zło, wielkie cierpienie, któremu będziecie musieli się później przyglądać, widząc na przykład swoje dorosłe już dzieci, które źle wybierają, nie potrafią podejmować właściwych decyzji, które żyją w grzechach. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, bo zabrakło im przykładu, że Pan Bóg na pierwszym miejscu. A Pan Bóg na pierwszym miejscu to znaczy nasza miłość w 100% największa ma być skierowana właśnie w Jego stronę i też czcimy Go, szanujemy, ale też zachowujemy Jego przykazania. To jest chyba bardzo ważne, żeby żyć według tych zasad, które On ustanawia. Jeżeli dziecko to widzi w życiu swoich rodziców, widzi te konsekwencje, widzi ten przykład i do tego dochodzi modlitwa, czczenie Pana Boga, czyli obecność Pana Boga, obecność rodziców w świątyni, w tym Domu Bożym, to wtedy to dziecko wie, że to jest jakiś fundament, na którym trzeba budować, że poszli za nim moi rodzice i choćby nawet się pogubiło, to ono zawsze będzie wracać do tego fundamentu. I często tak właśnie jest, że rodzice dawali dobry przykład, był ten fundament, dziecko jednak na przykład weszło w złe towarzystwo albo gdzieś ze sprawą złych mediów, gdzieś się pogubiło, ale ono, ufam, i tak jest bardzo często, odnajdzie tę właściwą drogę. Właśnie na gruncie tego, co zostało zasiane we wczesnym dzieciństwie. I tak właśnie trzeba siać przez ten dobry przykład. Często myśleć o tym, że może to być trudne, ciężkie, wymagające, bo tu trzeba nieraz się zaprzeć. No ale przecież tego chce od nas Pan Jezus. Zaprzeć się siebie, dawać ten dobry przykład i potem ufam, że da wam Pan Bóg kiedyś zobaczyć na swoje oczy, że to było potrzebne, to było ważne i że to przyniesie dobre owoce. Może niekoniecznie zobaczycie to od razu jako rodzice na ziemi, ale może już, nie może, ale na pewno po śmierci Pan Bóg wam to pokaże. I to taka jedna myśl, o której warto pamiętać. A druga, no to jest właśnie taka, że do nieba nigdy nie idzie się w pojedynkę. Że rodzice albo tam zaciągną za sobą swoje dzieci, albo niestety ściągną swoje dzieci do piekła, na wieczne potępienie przez ten swój własny przykład. I to jest, myślę, niestety też tragedia wielu rodzin, że tam to idzie właśnie tak z pokolenia na pokolenie. Fatalny przykład. Tak dla nadziei to jednak Pan Bóg może w każdej sytuacji, nawet kiedy jest najgorszy przykład ze strony rodziców, Pan Bóg może wejść z mocą w życie choćby jednostki w rodzinie, właśnie tego pojedynczego dziecka i jednak doprowadzić później najpierw tą jednostkę, a potem całą rodzinę do siebie. Ja takich przykładów znam dużo i to jest niezwykłe. To jest dla mnie taki jeden z najważniejszych dowodów na to, że Pan Bóg jest i działa, że w rodzinach, gdzie nie miało prawa, żeby pojawiła się wiara, nagle jakaś jednostka tę wiarę otrzymuje, rozwija ją w sobie i potrafi tą wiarą promieniować na resztę I bardzo się za tą resztę modli. I myślę, że to już jest dużo, żeby cała rodzina mogła być zbawiona. Także Pan Bóg dzisiaj działa także w ten sposób.
A zatem rodzina jest, a może inaczej, cały czas powinna być narzędziem ewangelizacji, bo do tego nieustannie zaprasza nas Pan Jezus. I widzimy, że tutaj nie potrzeba wcale nadzwyczajnych rzeczy. Trzeba nam powrócić do tego, co podstawowe, co fundamentalne, do codziennej modlitwy, która powinna mieć charakter wspólnotowy, charakter rodzinny. Znamy takie rodziny, które wspólnie klękają do wieczornego pacierza. Te rodziny są nawet obecne tutaj w naszej bazylice. Trzeba nam powrócić do lektury Pisma Świętego i przede wszystkim do życia sakramentalnego. Niedzielna Eucharystia to tylko tyle. Ktoś inny powie aż tyle. Trzeba wrócić do podstaw, do tego, co fundamentalne.
Dokładnie tak. I dlatego uważam też, że to, co my możemy zaoferować jako Kościół, parafię dla rodzin małżeństw, to troska właśnie o formację rodzin i małżeństw. To znaczy, aby nie zapominali o tym, że zawsze mogą znaleźć pomoc w chwilach słabości. Właśnie tam, gdzie najbliżej jest Pan Jezus. Najpierw przekonać ich do tego, że ich czas spędzany przy Eucharystii, przy adoracji Najświętszego Sakramentu, to już jest bardzo dużo i bez względu na to, jaki jest ksiądz proboszcz czy księża wikariusze, to i tak dużo dobra może wydarzyć się w tej rodzinie, małżeństwie, jeśli oni tego będą pilnować. Ale też jeżeli stwarzamy im możliwość regularnych rekolekcji, jeżeli przy parafiach, diecezjach będzie wiele takich miejsc, gdzie ci małżonkowie, szczególnie w kryzysie, będą potrafili znaleźć skuteczną, profesjonalną pomoc, to wtedy robimy to, co jest dzisiaj bardzo ważne i potrzebne dla tych małżonków. I to potem będzie owocowało i w życiu Kościoła, i w Kościele też, tak rozumianym instytucjonalnie, czyli po prostu w powołaniach, że będzie nas kapłanów coraz więcej, bo te rodziny będą zdrowe, będą dobrze funkcjonować, wyrastać z nich będą święci kapłani, no ale też i będą wyrastać święci małżonkowie. Tak więc myślę też bardzo ważnym polem, przestrzenią ewangelizacji, pracy z rodzinami, z małżeństwami jest troska o jakość przygotowań do sakramentu małżeństwa. To, co my tak popularnie nazywamy kursami przedmałżeńskimi, o których jakości można by się tu wypowiedzieć na różne sposoby. Ale jeżeli my się naprawdę o to zatroszczymy, że ci młodzi ludzie bardzo świadomie wejdą w ten sakrament, to jest nadzieja i szansa na to, że oni pojmą, że idą w małżeństwo nie z powodu jakichś swoich chęci, pożądań, tylko po prostu po to, żeby głosić Chrystusa i żeby na tej drodze osiągnąć świętość. Jeżeli oni to pojmą, to już to będzie nasza wielka wygrana.
Księże Sławku, tak naprawdę dotknęliśmy tylko tego tematu. To ma być dla nas takie zaproszenie, żeby odkryć to podstawowe powołanie, które spoczywa na naszych rodzinach. Znajdujemy się w sanktuarium świętego Józefa. Święty Józef mało mówił, a wiele robił. I dzisiaj może właśnie nie potrzeba wcale wielkich słów, tylko ważne są czyny, przykład naszego życia.
I niech takim naszym konkretem będzie jakieś postanowienie wynikające, czy to z tej konferencji, naszego dialogu, czy też z modlitwy, która tutaj zaraz będzie miała miejsce w ten najdoskonalszy sposób odprawionej mszy świętej. Może zapytajmy Pana Jezusa: Boże, co ja konkretnego mogę zrobić dla mojej rodziny? Czy to będzie postanowienie właśnie tego codziennego różańca, czy większej troski o tą wspólnotowość, bycie razem, szczególnie na modlitwie? Czy może rezygnacja z czegoś, co nie jest konieczne, ale co zabiera Twój czas i spycha Ciebie z tej roli przewodnika w rodzinie, a może też i spycha samego Boga. Może Pan Bóg chce Ci to powiedzieć w czasie tej Eucharystii. Jeżeli tak, to będzie to tak bardzo józefowe, usłyszeć to i wcielić w swoje własne życie.
Rodzina jest narzędziem ewangelizacji, a prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ona naprawdę nas zobowiązuje i zaprasza do codziennego świadectwa wiary w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, a także w miejscach naszej pracy. Bardzo dziękujemy księdzu Sławomirowi Kostrzewie, który przyjął nasze zaproszenie. Wielkie brawa.
Zapłać. Bardzo dziękuję.
Ksiądz Sławek przyjechał do nas z Poznania, chcielibyśmy go może słuchać jeszcze, ale odsyłamy Państwa do jego kanału ewangelizacyjnego RCTV na kanale YouTube. Tam znajdziemy też szereg wartościowych konferencji. Wiem, że ksiądz przywiózł ze sobą też książki chyba, prawda?
Tak, dwie książki, jak prowadzić dzieci do Boga i jak pomóc młodzieży pokochać Pana Boga, ale też zachęcam do lektury moich artykułów w naszym dzienniku, bo tam niemalże co tydzień pojawiają się w każdą środę teksty, które dotykają różnych ważnych problemów. Ostatni cykl, który podejmuje, traktuje sprawy związane ze starością. Myślę, bardzo ważna rzecz. Dlatego bardzo, bardzo polecam lekturę naszego dziennika oraz także audycję w Radiu Maryja. Niedługo, chyba w najbliższy wtorek, o ile się nie mylę, w Rozmowach Niedokończonych będę gościem i też będzie okazja, aby powiedzieć o wielu sprawach ważnych dotyczących rodziny, a konkretnie przestrzeni grzechu w rodzinie. Tak więc bardzo Was zachęcam.